Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dziś w najnowszej konsolomanii zajmiemy się grą Outriders. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Krzysiek, powiem wam oczywiście parę słów o fabule. Ja mam do ciebie od razu pytanie, bo jak oglądałem gameplaye związane z tą grą, to od razu zauważyłem podobieństwo do takich tytułów jak Destiny czy Anthem. Powiedz, czy ta gra wnosi coś nowego do gatunku loot and shooterów z trzeciej osoby?
Strzał w dziesiątkę, Piotr, z pytaniem, ale jeszcze ważna informacja. Grę dostaliśmy dzięki uprzejmości joystick.com.pl do testów i dzięki temu dziś możemy powiedzieć wam o tym tytule. Wracając do twojego pytania, Piotr. Destiny, Anthem, czy nawet Warframe, bardzo podobne gry. I przyznam się szczerze, że ja w tamte gry nie mogłem za bardzo w nie grać. Nie podobały mi się. Szczególnie Anthem, który po prostu poległ na rynku gier z wiadomych przyczyn. Destiny to jest gra, która przecierała chyba w tej klasie gier szlaki. Można powiedzieć, że twórcy People Can Fly, czyli nasz warszawski zespół, zrobił kawał dobrej roboty. Wzorując się na tych tytułach wcześniej przez ciebie wymienionych, zrobił coś, co jest naprawdę świetne i da dużą satysfakcję dla gracza.
Konsolomania.
PG-18 gra tylko dla dorosłych. Mówiłeś o polskim producencie, wydawcą jest Square Enix Eidos. Gra wyszła na wszystkie platformy oprócz Switcha. Przybliż może w paru zdaniach fabułę.
Gra dzieje się w przyszłości, Ziemia się kończy. Na razie nie wiemy z jakich przyczyn, przynajmniej ja jeszcze się nie dowiedziałem. To jest taka troszeczkę historia owiana tajemnicą. Ludzie wyruszają na podbój kosmosu, żeby uratować swój gatunek. Trafiamy na planetę Enoch. No i w trakcie podróży większość ludzi jest zahibernowana. Najpierw lądują na planecie tak zwani settlersi, czyli osadnicy. No i my dopiero wybudzamy się po 30 latach, ale w międzyczasie wydarzyły się dziwne historie, bo ta planeta była bardzo przyjazna dla gatunku ludzkiego. Później ludzie odbierają jakiś sygnał tajemniczy i to powoduje, że na tej planecie występują anomalie. Ludzie zdobywają pewne jakieś dodatkowe zdolności, ale też mutują zwierzęta. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. My budzimy się po 30 latach, rzucamy się w wir wojny domowej. Więcej nie będę zdradzał szczegółów, bo szkoda psuć graczom tego, co ich spotka, jeżeli spróbują zagrać w ten tytuł.
Tutaj jest duża różnorodność, jeśli chodzi o klasę bohatera. To jest chyba normalne przy takich grach MMO. Czyli wybieramy sobie, jakimi umiejętnościami podstawowymi będzie dysponował nasz bohater. I ja wiem, że tutaj są cztery klasy.
Tak, mamy ogniemistrza, mamy niszczyciela. Jest to najpotężniejsza postać walcząca wręcz i strzelająca z broni ciężkiej. Mamy manipulanta, który manipuluje czasem. Piromanta, który podpala wszystko, co mu się nawinie pod muszkę karabinu. No i technomanta. Jest to unikalna klasa, którą ja wybrałem. Można nią walczyć w zwarciu, jak i na odległość, czyli używamy tradycyjnych giwer typu karabiny, snajperki, pistolety. No i mamy jeszcze do tego umiejętności. Możemy odzyskiwać oczywiście zdrowie walcząc i niszcząc przeciwników. Tutaj w tych klasach postaci jest to zróżnicowane. Każda postać inaczej odzyskuje życie. Ja jeszcze nie zagrałem innymi postaciami, tylko technomantą, więc skupię się raczej tylko i wyłącznie na tej postaci. Możemy rzucać granatem, możemy stawiać wieżyczkę, która nas wspomaga, ostrzeliwuje przeciwników. Możemy wykorzystać też salwę rakiet, mamy bazukę lub ciężki karabin, mamy też zamrożenie, plugawe pociski, co niesamowicie brzmi. Mamy falę naprawczą przywracającą zdrowie towarzyszy, ale niestety to jest taki drobny element, bo z tych wszystkich elementów, tych umiejętności, których wymieniłem, my możemy w danym momencie używać tylko trzech. Jeszcze jest jedna zdolność, którą jeszcze nie odkryłem, dlatego że jestem na poziomie postaci na levelu 19, a poziomie świata 6. Dla tych, co grają, to będzie już taka konkretna informacja.
Konsolomania.
Dużo opowiedziałeś o tym, jak walka przebiega w tej grze, ale są takie momenty, gdzie wchodzimy do tak zwanych hubów, czyli miejsc spotkań innych graczy. Ja od razu skojarzyłem takie miejsca z Division, serią Division.
Tak.
To też są takie miejsca, prawda, gdzie możemy sobie porozmawiać z ludźmi, na przykład wybrać ekipę do dalszej eksploracji. Czym jeszcze charakteryzują się takie huby? Co tam możemy robić?
Tam mamy sklepy, gdzie możemy spieniężyć zdobytą broń, gdzie możemy też uzyskać od jakiejś postaci dodatkowe misje poboczne. Na przykład mamy w jednym miejscu, nie powiem którym, panią, która zbiera artefakty retro. Oczywiście z naszych czasów dla niej to są oczywiście artefakty retro. No i dzięki tym znajdźkom możemy do niej wrócić i dostajemy dodatkowe, lepsze uzbrojenie, czasami jakiś lepszy ubiór. Oczywiście są też sklepy z uzbrojeniem, sklepy z ciuchami, z hełmami, z płaszczami, rękawicami i butami.
Ale też tam odblokowujemy questy poboczne, zgadza się?
Tak,
w tych hubach.
Między innymi.
I są w ogóle one ciekawe? Jakiś quest, misja ci się spodobała?
No oczywiście i to jest chyba najfajniejszy element. problemy, dlatego że te misje poboczne, one generalnie jakością nie odbiegają niczym od misji głównej. One są naprawdę świetnym dodatkiem, fajnie się miksują z tą główną fabułą, dają dużą radość. Też te misje poboczne zdobywamy w trakcie eksploracji dalszych map. To nie jest swoisty sandbox ta gra. My mamy takie tereny troszeczkę pozamykane z zamkniętymi lokalizacjami. Jest to troszeczkę dla mnie dziwne. Przenosimy się naszym pojazdem, ale nie kierujemy nim. Na początku mnie to drażniło. Chyba dobrze, że twórcy tak to rozwiązali, dlatego że nie marnujemy czasu na przemieszczanie się po mapach.
Konsolomania.
A wracając jeszcze do walki, czy bossowie tylko groźnie wyglądają? Bo widziałem jednego bossa, wyglądał jak taki przerośnięty pająk. Czy rzeczywiście stanowią wyzwanie?
Tak, mamy różnych wrogów. Na samym początku mówiliśmy o tym, że mamy wojnę domową, więc głównie walczymy z ludźmi, ale też są potwory, które nas atakują. Przypomniała mi się taka śmieszna misja. Byłem w tartaku i dostałem komunikat radiowy od jednego pana, który sam został na tym tartaku. Zamknął się w toalecie, typu toj toj. No i wzywał takim rozpaczliwym głosem o pomoc. Nikt mu nie chciał pomóc. Myśmy się zdecydowali udać się w to miejsce. No i jest piękny, wielki tartak. Takie wielkie bele drewna, maszyny jakieś. No i ta toaleta. Chwilę z nim porozmawiałem. On nie chciał otworzyć drzwi. On powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie pokonam wszystkich potworów. No i w międzyczasie zaczęła się taka niezła jatka. Przyznam się szczerze, że nie była to łatwa misja. Była pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. Uff, w końcu mi się udało. Pukam do tej toalety, mówię, możesz wyjść, nie? On mówi, że on nie wyjdzie.
To może jest nawet nawiązanie do Jurassic Park. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z tego pierwszego Jurassic Park, gdzie pewna osoba też była w toalecie, a w końcu T-Rex i tak ją pożarł.
A nie, on przeżył tutaj na ten fajnie, bohater. Fajnie. No.
Jak to jest, powiedz mi, z multiplayerem w tej grze? Czy miałeś okazję grać z innymi graczami w online? Bo tutaj wiem, że w kooperacji do trzech graczy.
No właśnie, tutaj was muszę wszystkich, drodzy słuchacze, zawieść, dlatego że nie zdążyłem pograć w kooperacji. Ale co mnie zaskoczyło w tej grze, bo wszędzie się rozpisują na lewo i na prawo w internecie, że to jest gra sieciowa. Ale to jest prawdziwa uczta dla gracza, który chce pograć samotnie, dla single player. Naprawdę byłem bardzo mocno zaskoczony, jak do tej pory świetnie sobie daję radę, moja postać się rozwija bez pomocy innych graczy. Na pewno spróbuję w czasie późniejszym pograć w multi. Duże zaskoczenie, że jeden gracz świetnie da sobie radę w tej grze.
Gra działa na silniku Unreal 4, Unreal Engine 4. Jak oceniasz grafikę i płynność tej gry?
Ja gram w tym tytuł na najnowszej generacji konsol, na PlayStation 5. Wygląda to bardzo dobrze. Nie mam nic do zarzucenia, wręcz świat jest kolorowy. I tutaj też muszę powiedzieć troszeczkę o lokalizacjach, bo grając w demo, pograłem godzinę i zarzuciłem ten tytuł. Nie wiem, czy pamiętasz, Piotr, swego czasu było dużo szumu, bo People Can Fly wypuścił, co się rzadko zdarza, taki mocny kawałek tego fragmentu tej gry. Jakoś wtedy ta gra mnie nie przekonała. Dopiero w momencie, kiedy zagrałem w ten tytuł i zanurzałem się w tej grze coraz dalej, ona mi przynosiła coraz więcej satysfakcji. Ten tytuł naprawdę zyskuje po godzinie, dwóch grania. Tu trzeba się naprawdę mocno w ten tytuł zagłębić, ale wracając do grafiki. Graficznie niczego nie można zarzucić. Polacy zrobili kawał dobrej roboty, tak samo jest z muzyką, z voice actingiem. Przełączałem sobie troszeczkę pomiędzy językiem polskim, pomiędzy językiem angielskim i zarówno w tym języku, jak i w tym gra brzmi bardzo dobrze, mamy świetne animacje postaci, mamy trochę humoru, bardzo dobra fabuła. Też są bardzo charakterystyczne, takie mięsiste postacie w tej grze. Inni bohaterowie, którzy tam występują, można się z nimi po części zżyć. Mamy takiego przyjaciela, który jest Polakiem. Nie...
Kuba? On chyba Jakub ma.
Jakub, tak, tak. Przyłączyłem go na język angielski i co dziwne, mówi po angielsku, ale tutaj dzieci proszę wyłączyć odbiorniki, przeklinał po polsku. Także od razu zaznaczam, ta gra nie jest dla młodszego gracza, to jest tylko i wyłącznie dla graczy 18+.
No ale na pewno były jakieś kwestie, które ci się w tej grze nie podobają. Opowiedz o nich.
No właśnie, dużo się mówi o jakichś błędach w tej grze, szczególnie o trybie sieciowym. Ja jeszcze tego kawałka tortu nie ugryzłem. Raz mi się zdarzyło, że musiałem misję powtórzyć, dlatego że w momencie, kiedy gdzieś się przemieszczałem w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, jedne drzwi były zablokowane. Wrogowie przez nie przechodzili, ja nie mogłem przejść do drugiego aktu, nie mogłem ukończyć tej misji. Musiałem grę zrestartować, no i udało się. Szczerze mówiąc, więcej błędów nie widziałem. Nie zdarzyły mi się żadne glitche graficzne. I co najważniejsze, ten tytuł nie ma mikropłatności. To jest duża zaleta tej gry. Ten tytuł nie drenuje naszych kieszeni, więc to jest też duża zaleta tego tytułu.
No dobrze, a jaką ocenę wstępną dajesz temu tytułowi w takim razie?
Powiem tak, jestem bardzo dumny z polskiego zespołu People Can Fly, bo zrobili kawał dobrej roboty. Na pewno są jakieś błędy też, szczególnie sieciowe, o których dzisiaj nie mówiliśmy, bo nie byłem w stanie jeszcze tego przetestować. I dam mocne 9, dlatego że to jest bardzo fajny tytuł z mocną fabułą, który daje ogromną satysfakcję ze strzelania. Tym bardziej, że to nie jest takie strzelanie bez sensu, bo tutaj musimy wykorzystać dużo swojej taktyki. My musimy zmieniać broń, wykorzystywać swoje umiejętności, ukrywać się, ulepszać postać i to wszystko fajnie, tak spójnie łączy się w jedną całość i naprawdę daje dużą satysfakcję. Także na razie wstępnie daję 9. Myślę, że do tego tytułu jeszcze wrócimy, jak ogram jeszcze innymi postaciami i przetestuję ten tryb multiplayer.
A do testów tę grę, przypomnijmy, dostaliśmy od naszego partnera, czyli joystick.com.pl,
których serdecznie pozdrawiamy.
Za dziś, za wspólnie spędzony czas dziękuję, Piotrek Uśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.